Wchodzimy.
Tak, my już tu przebieramy nogami, już się szykujemy, już powiem wam szczerze, od dobrych 3,5 minuty tutaj właściwie siedzimy.
A chcieliśmy się spóźnić.
Dzisiaj tu się okazuje, że się program spóźnił. Bardzo was przepraszamy. Witamy w magazynie Tenis Club.
Dzień dobry, Artur Rolak.
Dzień dobry, Adam Romer.
Ale muszę zacząć od mojej prywaty, Adam. Znakomitą kawę tu mają.
Naprawdę?
Tak.
O, no proszę, proszę. To Artur rzeczywiście jak tak chwali, to znaczy, że musi być dobra. Ja sobie nie zdążyłem zrobić, bo właśnie zaplanowaliśmy dziś spóźnienie, ale się okazało, że...
Moje było mniejsze. Tak.
Ani Artur się nie spóźnił, ani ja, tylko nam się tutaj lekko przesunęło. Dobra, Artur, do rzeczy.
A co tu gadać, tak.
No właśnie, dzisiaj oczywiście zupełnie was zaskoczymy naszymi tematami, bo będziemy rozmawiali w większości o świeżo zakończonym US Open.
Chociaż odwrócimy kolejność finałów.
Tak. O, poczekaj, zobacz, dzwoni ktoś do nas. No ciekaw jestem, kto to do nas dzwoni. Słuchamy. To my
dzwonimy. No do gościa dzwonimy.
No widzisz, jak to człowiek głuchy jest,
ciało,
i nie słyszy.
Ciało
to...
dojechało, rozum został za drzwiami.
No właśnie, tak. No jak zwykle. Dobrze, no to w takim razie od razu do rzeczy.
Proszę,
rozmawiamy z Karolem Stopą, komentatorem Eurosportu. Karolu, czy się słyszymy?
Słyszymy.
Witam cię, Karolu.
Dlatego mówię, że odwracamy kolejność finałów, no bo najpierw zagramy męski, a potem przejdziemy do kobiecego po prostu. Tak wyjątkowo.
Karolu, co ty powiesz na temat tego finału? Ja już usłyszałem tyle opinii, ile wypowiadających te opinie. Także z chęcią posłucham, co ty sądzisz o rozstrzygnięciach w Nowym Jorku niedzielnych.
No dziwny był to finał, bez dwóch zdań. W ogóle tak jak dziwny dosyć był cały ten turniej. Pamiętacie naszą rozmowę przed tym wielkoszlemowym turniejem nowojorskim? Mówiłem, śnię i marzę o tym, żeby przyszedł taki moment, kiedy nastąpi ta zmiana warty, i ona nastąpiła. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że Nowak Dżokowicz zostanie zdyskwalifikowany.
Tam sam postawiłeś ten sędzie.
Federera i Nadala nie było, więc nastał ten czas, kiedy to pokolenie lat 90. w końcu doszło do głosu. I teraz się zaczyna dylemat. Jest grupa ludzi, którzy mówią, nie, no tamci poprzedni grali cudownie, świetnie, tu są nudy, to jest nieciekawe, tego się nie da wytrzymać. Znam bardzo wiele osób, które, ponieważ finał przeciągnął się po północy, znam bardzo wiele osób, które po dwóch pierwszych setach, po trzech pierwszych setach po prostu poszły spać.
No
troszeczkę tak. Się powtórzyła sytuacja ubiegłoroczna finału Nadala z Miedwiediewem. Tam też było bardzo, bardzo podobnie. Tam też było pięć setów, no ale tam mieliśmy konfrontację jednak dwóch pokoleń, prawda? Ten z lat 80. i ten z lat 90. Tutaj ci młodsi zostali sami na gospodarstwie. No i teraz pytanie. Ten mecz był nietypowy, dlatego że ten, który w tym spotkaniu był faworytem, był wskazywany powszechnie jako kandydat do pewnego zwycięstwa, zawiódł na początku. Odwróciły się sytuacje z półfinałów, dlatego że w półfinałach to Zwieriew fatalnie zawiódł, wypuścił dwa sety z Carreño Busto i potem ciągnął. Tutaj była bardzo, bardzo podobna sytuacja, ale wszystko przewrócił set piąty, w którym były de facto trzy przełamania, dwa na jedną stronę, jedno na drugą stronę. Żadne z tych przełamań nie dało rozstrzygnięcia w postaci zwycięstwa i tytułu. De facto to samo się zdarzyło w tiebreaku, że jakby tego wszystkiego było mało, Tim zaczął niedomagać, bo chwyciły go potężne skurcze i właściwie kulał, a nie grał. Zwieriew, mając 5-3 i własne podanie, nie wykorzystał sytuacji. No to wyglądało horrendalnie, bo dwumetrowy tenisista, młodszy o 6 lat od przeciwnika, przez całe spotkanie naprawdę dość dobrze serwował i tutaj nagle wypuszcza z ręki taką szansę. No więc tam tego wszystkiego było co niemiara. Na dodatek sposób rozgrywania tego tiebreaku w końcówce no też był kuriozalny. A to nie dobiegali do piłek, a to nagle, nie wiem, w pozycji wyprostowanej bez kurczenia nóg, jak w przypadku Tima, on zaserwował w pewnej chwili ponad 200 na godzinę i zdobył punkt. Więc rodzaj tak zadziwiającego ping-ponga tam się odbywał, tak zaskakujące zwroty akcji następowały. Nie pamiętam, żebym oglądał mecz finałowy, w którym aż tyle razy można by było powiedzieć, no to na pewno już wygra Tim, albo na pewno już wygra Zwieriew, no gdyby to spotkanie komentowali troszkę mniej odporni na takie stresy niektórzy koledzy, to myślę, że już by ze 30 razy wskazali zwycięzcę, no bo to naprawdę tam było, to była niewiarygodna zupełnie sytuacja. No i teraz pytanie, czy to jest tenis, czy to jest widowisko, którym się można zachwycać, którym się należy zachwycać. Ja uważam, że trzeba troszeczkę spokojniej do tego wszystkiego podejść. My po latach zachwycania się Federerem, Nadalem, Djokovicem, trochę jakby przesadzamy w tych bardzo pochlebnych...
Karol, nie, przepraszam cię bardzo, ja się nigdy nie zachwycałem Djokovicem.
No ja mówię tutaj, wiemy, chodzi, używam...
Wiemy oczywiście, haseł, o co no. Chodzi, chodzi o się, raczej o poziom sportowy.
Szczegółów, tak, no. Więc to jest taka sytuacja, że ja dosyć dobrze na przykład pamiętam pierwszy tytuł, który zdobył Murray po finale z Djokovicem w Nowym Jorku i moim zdaniem ten finał był jednym z takich mniej fajnych do oglądania, grany przy bardzo silnym wietrze, mnóstwo błędów, takie męki tantala to były i tutaj było coś bardzo podobnego. Ja przypuszczam, że jest tak, że większość oglądających, większość patrzących, nawet ludzi, którzy sami tkwili w tych rozgrywkach, troszkę zapominają, że granie na poziomie finału wielkoszlemowego to jest strefa 8000 metrów nad poziomem morza dla alpinisty. Tam się po prostu umiera, tam się przeżywa różne zdarzenia zupełnie inaczej i my słabo sobie możemy wyobrazić tę presję, kiedy ten gigantyczny tytuł, kiedy te parę milionów dolarów jest w zasięgu ręki. To są chyba takie sytuacje. No, plus do tego dochodzi zwykłe ludzkie zmęczenie, jak ktoś gra kilkanaście godzin w turnieju na korcie w trakcie 2 tygodni, to się wszystko nawarstwia i w takim klimacie niezwykle łatwo jest wypaść tej ścieżki, którą się normalnie maszeruje. Stąd oni mają czasami takie niesamowite wahnięcia, piękne piłki i takie banalne błędy. No to rzeczywiście na to się ciężko nieraz patrzy, ale ja bym tutaj był ostrożny w takim krytykowaniu w czambu tego, co oni robią, bo tak sobie myślę, że troszkę tej krytyki było pod ich adresem za dużo. Ja zaglądałem na strony internetowe i tak się aż złapałem za głowę, co ludzie tam wypisują. No a ci, którzy tym mocno siedzą, odwrotnie, byli bardzo entuzjastyczni, zachwyceni, chociaż oczywiście zdawali sobie sprawę z niedoskonałości. To chyba jest ta sytuacja.
Ja nie będę...
Dobrze, proszę, Artur.
Ja jestem daleki od zachwytów, ale też jestem daleki od krytyki. No, trzeba jedną rzecz wziąć pod uwagę, bo to, Karol, o tym wspomniałeś, to zmęczenie 2 tygodniami grania, 7 mecz w ciągu 2 tygodni, no to trzeba mieć naprawdę żelazny organizm, żeby to wytrzymać, to po pierwsze. Ale z drugiej strony jest psychika. No. Wyobraźmy sobie, weźmy pod uwagę, jeden gra w finale wielkoszlemowym pierwszy raz w życiu, drugi gra po raz czwarty, jest faworytem i ma wszystko do przegrania. Tak? No, nie dziwmy się, że zaczyna na... Ja już nie mówię, że kończy na sztywnych nogach, bo go skurcz łapią. On zaczyna na sztywnych nogach, bo go po prostu presja zżera.
On zresztą te skurcze moim zdaniem złapał dlatego, że ta presja na początku była taka wielka, bo to pokonywanie presji to jest większy wysiłek niż to, co wynika z szybkiego biegania czy z liczby odbić, więc to prawdopodobnie jest taka sytuacja. No wiesz, ja się odnoszę do takich ogólnych opinii, do jakich można dotrzeć na różnych forach dyskusyjnych, gdzie ludzie rozmawiają sobie o tenisie, do opinii niektórych moich kolegów, które się tam pojawiły albo które czytałem. No tutaj troszkę tak punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ja usiłuję to zebrać, zgromadzić pod wspólnym mianownikiem i trochę chyba jednak trochę jednak chyba należałoby bohaterów tego widowiska wytłumaczyć. Mnie Sasza Zwieriew w tym finale zaskoczył in plus, chociaż oczywiście gigantyczny minus za to, że nie wykorzystał tej szansy
przy
w piątym i przy własnym podaniu. Z kolei Tim, szacunek, bo człowiek, który katorżniczymi treningami, katorżniczą pracą, przygotowywaniem się przez długie, długie lata do tego, żeby w końcu dopaść do tej głównej nagrody, no osiąga cel, chociaż robi to czołgając się na czworakach na ostatnich metrach przed metą. No tak to wyglądało.
Karolu, ja mam taką, trochę tak oglądając ten finał sobie pomyślałem, ja jestem raczej po tej stronie, gdzie też starałbym się tych zawodników tłumaczyć i raczej ich nie krytykować. Czy nie masz trochę takiego wrażenia, że po latach takiego rozpuszczenia kibiców przez Wielką Trójkę, gdzie ten poziom rzeczywiście był jakiś niebotyczny, ten tenis, ten finałowy tenis wielkoszlemowy stał się taki bardziej ludzki, bo ja patrząc na ten finał, powiem szczerze, jako człowiek, ty też przecież wiele czasu spędzasz sam na korcie grając, odnalazłem, że tak powiem, emocje i nerwy i wydarzenia z meczów na naszym poziomie, tak? Gdzie ty możesz sobie wyobrazić, że w ich głowach, czy oni przeżywali dokładnie to, co najzwyklejszy zjadacz chleba, grając w tenisa, grając jakiś tam najprostszy swój czy mecz, nie wiem, pierwszej rundy jakiegoś turnieju amatorskiego, że kiedy głowa chce, ręka nie podaje, kiedy nie wiem, właśnie łapią skurcze, kiedy po prostu więcej wydaje ci się, że możesz, a w rzeczywistości nie możesz, bo jesteś tak spięty nerwami. Czy to nie jest właśnie ta bardziej ludzka strona tenisa?
Tak, zdecydowanie tak. Masz absolutnie rację. My mamy taką skłonność do idealizowania tych trzech wielkich postaci dyscypliny. Oni faktycznie, każdy z nich miał swoje lata niewiarygodne, ale też umówmy się, oni też grali nawet na poziomie wielkoszlemowych finałów, takie pojedynki, których na przykład żadną miarą nie wolno było przegrać, a oni je przegrywali. Egzemplum, no nie wiem, ostatni finał Wimbledonu, prawda? Więc to jest tak, że po latach się zapomina, mówi się, och, no tak, on tam był fenomenalny. No rzeczywiście to ta gra w optimum Federera, Nadala, Djokovicia była atrakcyjna, może nawet piękna dla tym czy innym fragmencie. Natomiast mnie się w ogóle wydaje, że tenis jako dyscyplina brzydnie. W tym tenisie coraz mniej jest tego takiego piękna, które ja przynajmniej pojmuję jako urozmaicanie gry, jako zaskakiwanie różnymi wariantami taktycznymi. Coraz więcej jest niestety takiej sieczki, takiej łupaniny z tej linii końcowej, co powoduje, że na końcu wszystkich rachunków, jak dojdzie do tego siódmego czy w mniejszej formule szóstego pojedynku, to oni już chodzą na kolanach i się nosem podpierają. I naprawdę wtedy jest bardzo trudno jeszcze wydobyć z siebie jakieś pokłady energii. A publiczność oczekuje wtedy nie wiedzieć jakiego poziomu, nie wiedzieć jakich fantazji. To, co na przykład zwróciło moją uwagę podczas tego finału ostatniego, to że oni dość długo grali monotonnie z tej linii końcowej, natomiast jak już zaczynało brakować siły w końcówce, zwłaszcza jak sobie ktoś spokojnie przeanalizuje wyłącznie piątego seta, proszę zobaczyć, ile tam było nagle tego wszystkiego, na co ludzie czekali od początku, zmieniania tempa. Ja na przykład do dzisiaj nie bardzo rozumiem, dlaczego Zwieriew zarzucił praktykę biegania do siatki, atakowania częstszego, tylko się po wygraniu dwóch setów wycofał i czekał. No to go kosztowało bardzo drogo, tamten wszedł w uderzenie. Tamten zawsze potrzebował długich wymian, nakręcił się mocniej. Jak w piątym secie i jeden i drugi byli już na końcu tych pokładów energetycznych, to nagle zaczęli grać dokładnie to, na co ja przynajmniej czekałem od samego początku. Więc to jest taki To jest taki troszeczkę paradoks tej dyscypliny współcześniej, że właśnie mało jest tych szaleństw rozmaitych, za którymi ja akurat przepadam, wypadów, gry kątowej, tego typu rzeczy. Natomiast bardzo dużo niestety tych szachów z linii końcowej, przebijania, 30 odbić, 20 odbić, 40 odbić, rekord w turnieju, no można się załamać, 46 odbić Simon z Fritzem. No to efektownie wygląda, ale to jest katorga. To cena takiej gry no jest właśnie taka, że się potem umiera w następnych pojedynkach.
Ale Karol, nie wiem, czy cię pocieszę, ale nawet Federer przecież w pewnym momencie zrozumiał, że te wymiany warto skracać, prawda? Bo sama regularność nie wystarczy do bycia wielkim mistrzem.
I to był najlepszy czas Federera, kiedy grał w korcie, kiedy okolice pracy z Edbergiem, kiedy nagle zaczął skracać odległości, wchodził w kort, przyspieszał, a potem nagle następni go przekonywali, że trochę musi przytrzymać, trochę podbijać, popracować nad backhandem. No tak, ale to kosztuje więcej siły. I potem nagle, ponieważ już miał swoje lata, jedna się kontuzja pojawiła, coś tam, on wiele razy o tych różnych kontuzjach nawet nie mówił, tylko tam półgębkiem gdzieś oświadczał, że miał problemy, albo nie był przygotowany fizycznie. To wszystko nie wyglądało wcale tak słodko, jak ludziom się wydaje, jak ci tym zakochanym w nim kibicom, że on wyjdzie i będzie grał tak jak kiedyś. No nie, już nie. To zresztą bardzo dobrze było widać w kobiecym turnieju, bo na przykład kuriozalny mecz Azarenki z Seriną Williams i potem Azarenka w finale.
Dokładnie,
można o niej mówić same pochwały, ale na ten ostatni sprint nie starczyło.
Zupełnie jak Zwieriew.
No
tak, tak.
Aczkolwiek jeszcze wracając do tego męskiego finału, nie miałeś takiego wrażenia, że właśnie Zwieriew na początku absolutnie zaskoczył, to co powiedziałeś, in plus, zastosowaną taktyką i w pewnym momencie, kiedy wydawało się, że przecież on mógł prowadzić 6-2, 6-1 tak naprawdę, że właśnie uznał, że właśnie ja nie wiem, co on uznał, że już ma wygrany mecz, czy że teraz może coś zmienić, nie wiadomo po co, bo gdyby jak to się mogło urodzić w jego głowie, jak ty sądzisz?
No tego akurat nie wiem, on jest pod tym względem tenisistą bardzo dziwnym. Przez cały turniej w meczach, których powinien spokojnie wygrywać w trzech setach, nie wiedzieć czemu grał taki śpiący, taki powiedziałbym wręcz leniwy tenis na zasadzie, no i tak z nim wygrał, tylko że to go kosztowało zdrowie, tracone sety, wydatek energetyczny. Tu prawdopodobnie posłuchał swojego starszego brata. Była taka rozmowa z Miszą Zwieriewem tuż przed finałem i on tam opowiadał w tej rozmowie, że właśnie jak go namawiał, jak mu kazał obejrzeć półfinał z teamem w Melbourne. I on się posłuchał. No zwróćcie uwagę, że Zwieriew de facto był bez trenera w Nowym Jorku, bo ci wszyscy tam obecni w jego boksie, to byli albo tam sparring partner, albo trener przygotowania. Czy
mówisz o Zwieriewie, tak, bo powiedziałeś team.
A, no to przepraszam, pomyliłem.
Tak, że Zwieriew zresztą wspominał o tym, że... Tak, że...
Ja nawet, myśmy się nawet z Leszkiem potem zastanawiali, bo on w tym przemówieniu na podium, czy tam przy wręczaniu nagród, tam de facto podium nie było, on powiedział takie zdanie, z którego by wynikało, że ci rodzice są chorzy i nawet myśmy się z Leszkiem zastanawiali, czy to chodzi o tę chorobę ojca, bo tam zdaje się ten ojciec walczy z chorobą nowotworową i to jest taka sytuacja. Być może te łzy były związane z jakimiś tam problemami rodzinnymi, o których my mało wiemy. Więc to też wszystko mogło się jakoś nałożyć na różne jego stresy, napięcia, sposób gry, tego słucha, tamtego nie słucha. No, Ferrer nie przyjechał, no, ale ja nie wierzę w taką pracę przez telefon podczas turnieju wielkoszlemowego. No, tam kiedyś Djokovic w ten sposób próbował, czy Murray próbował z Agassim, ale to tak średnio wychodziło. No, to są takie półśrodki.
Bez wielkich sukcesów, rzeczywiście. A tu z drugiej strony trzeba powiedzieć, jakby zestawiając tych dwóch, te boksy dwóch finalistów, że rzeczywiście ten boks Dominika Thiema był, mimo że tam tylko dwójka siedziała, czyli fizjoterapeuta i Nicolas Massu, no to jednak dużo lepiej obsadzona, bo okazuje się, że Nicolas Massu jest właściwie, ja trochę, dla mnie jest takim cichym bohaterem tego, co się ostatnio dzieje, czy tam powiedzmy przez ostatni sezon z Dominikiem Thiemem. Nie masz takiego wrażenia?
No tak, na pewno. Te wszystkie roszady, które tam nastąpiły, z jednej strony dość odważne, no ale one są uzasadnione. No, ja nawet czytałem rozmowę z ojcem Dominika Thiema, którą ty przeprowadzałeś, rozmawiałem z Markiem Furianem, który też miał okazję z tym ojcem parę słów zamienić. No, to jest troszeczkę, to bardzo ciekawe i zupełnie inne od najczęściej spotykanego podejście do uprawiania tej dyscypliny. I ojciec i matka zajmujący się tenisem, zresztą tak samo jak u Zwieriewa,
tak.
ale bez jakiejś przesadnej ingerencji, nawet można odnieść wrażenie, że oni na długich etapach jego kariery zostawiali mu wolną rękę, za mocno nie ingerowali, że on tam nawet może sam różne decyzje podejmował, czy za jakimś tam podszeptem, ale tam nie było takich mocnych nacisków, tam nie było tego wchodzenia dziecku na głowę i bo ja tak chcę, to tak masz robić, nic z tych rzeczy. Więc moim zdaniem bardzo dojrzałe, bardzo logistycznie dobrze ustawione postępowanie. Ja tak nawet przegapiłem okazję, ale mieliśmy tam bardzo mało czasu po zakończeniu finału, żeby cokolwiek więcej powiedzieć, aż się prosiło, żeby wskazać karierę Dominika Thiema jako coś, co sobie powinni zapamiętać ci wszyscy szaleni rodzice widzący w swoich pociechach wielkie gwiazdy. No to jest przykład, jak to mniej więcej powinno wyglądać. Tu mamy do czynienia z ojcem, z matką, którzy się specjalizują w prowadzeniu tenisowych karier, a jednak wypuszczają tego syna, dają go w ręce innym i sami gdzieś tam siedzą z boku. On tak w jakimś tutaj wywiadzie, który czytałem, mówił tak lekko z żalem, no, że ojciec i matka nie mogli przyjechać, ale tu były ograniczone liczebnie te kontyngenty zawodnicze, więc on wybrał przyjaciela z piaskownicy, trenera przygotowania fizycznego i Massu, koniec,
tak.
Kropka. Mm-hmm.
Tak, to jest rzeczywiście dość, bym powiedział, znaczy nie chcę powiedzieć nietypowe podejście, ale nawiązując
to do... Za rzadkie, bo jeszcze takim przypadkiem jest jeszcze Murray, prawda? Też, że mama się przestała wtrącać na pewnym etapie, chociaż mogła.
Może trochę później, podejrzewam.
Jak pierwsze sukcesy odnosił, to ona tam jeszcze tkwiła, taką była... Taką, no, na przykład mnie się bardzo nie podoba to, co się dzieje w boksie Szapowałowa. Ta matka, która tam po prostu z miną mordercy siedzi w tym boksie i ja wyczuwam, że tak, jestem ciekaw, ile Michał Jóźwy wytrzyma tego supermajora w spódnicy. No nie, no ale doskonale obaj wiemy, o co tutaj chodzi. No to są takie... Prawda, to są takie bardzo złe podejścia. No, w polskim tenisie moglibyśmy kilkanaście przykładów.
Nie mamy tyle czasu, Karolu.
A propos polskiego...
Wyciągnąć osób, które zmarnowały swoją karierę, dlatego że mamusia i tatuś mieli najwięcej do powiedzenia. No.
A propos polskiego tenisa, nie a propos rodziców, ale a propos polskiego tenisa, bo chciałbym cię tutaj za chwilę też zapytać trochę do przodu, jakby o to, co nas może czekać, ale a propos polskiego tenisa musimy tylko podać wynik, bo toczy się mecz z udziałem Igi Świątek na kortach rzymskich. No i ten mecz nie toczy się do końca po naszej myśli, bo Polka na razie przegrywa z Arantxą Rus, taką kiedyś młodą, obiecującą Holenderką. Wynik jest 6-7, 0-3 z perspektywy Polki. Ale nie o to cię chciałem zapytać. Chciałem cię zapytać, Karolu, mamy właściwie wyjątkowo nietypową sytuację, oczywiście spowodowaną pandemią. Skończyły nam się rozgrywki w Nowym Jorku i właściwie normalnie byśmy się przygotowywali do tego azjatyckiego swingu i potem myśleli może w wypadku panów o turnieju Masters w Londynie, a tymczasem właściwie już wróciliśmy, mówię my, znaczy tenisiści wrócili na korty ziemne do Europy i za chwilę Roland Garros. Czy co tobie się wydaje, jakie konsekwencje wydarzenia z Nowego Jorku będą miały na to, co zdarzy się w Paryżu?
Ale nie pytasz o sport, tylko pytasz o okoliczności towarzyszące, domyślam się.
Nie, trochę nie? Też o sport, bo czy możemy powiedzieć, tak jak Nowak Dżokowicz był bitym faworytem w Nowym Jorku, tak tym bitym faworytem w Paryżu jest Rafael Nadal. Czy to się skończy zwycięstwem Nadala, czy w ogóle możemy jakiś inny scenariusz rozważać, czy ci młodzi dojdą do siebie na tyle, że będą mogli rywalizować na wysokim poziomie w Paryżu?
Wiesz co, no będziemy troszeczkę mądrzejsi po turnieju rzymskim, dlatego że tam jest dość dobra obsada, ci dwaj najwięksi, czyli Nadal i Djokovic grają, więc ja chętnie zerknę, jak to będzie wyglądało. Na razie, jak patrzę, jak się spisują te znane postacie, rozstawiani i w Kitzbühel wcześniej, i w turniejach kobiecych wcześniej, no to jestem trochę zdziwiony, dlatego że takiej lawiny zaskakujących wyników, to ja sobie nie przypominam. No ta czystka, jaka nastąpiła wśród rozstawionych w Austrii, szokująca. Nie wiem, czy to się powtórzy tutaj w Rzymie. Te korty rzymskie są katastrofalne, jeżeli idzie o jakość nawierzchni, więc podejrzewam, że dla wszystkich, którzy grali w Nowym Jorku, przejście na te korty, to musi być no dosyć szokujące zdarzenie, plus wszystkie te napięcia związane z podróżą, z kwarantannami, z rozmaitymi rzeczami. Żeby było jeszcze śmiesznie, no to tu w Rzymie nie mamy publiczności, w Paryżu ta publiczność ma być, mimo że na zewnątrz hula pandemia, aż hej, po 10 tysięcy zarażonych dziennie. Zresztą nawet chyba Nadal zapytany o to, taki no dosyć bardzo był zdziwiony, jak to w ogóle będzie wyglądało i czy oni aby na pewno kontrolują sytuację. No naprawdę dziwacznie to wygląda. Patrzyłem wczoraj na mecz Huberta Hurkacza. No, jestem zaniepokojony tym formą naszych tych czołowych postaci przy przechodzeniu od szybkich kortów nowojorskich do tej
mączki.
Właśnie nie chcę powiedzieć mączki, bo to jest jakaś to jest jakiś pył, który fruwa w powietrzu po każdym odbiciu piłki. Tumany kurzu się podnoszą. Ja nie wiem, co ci Włosi robili z tymi kortami, ale jak można tak nawierzchnię przygotować do turnieju? No w każdym razie wygląda to bardzo dziwnie, więc trochę mnie to z jednej strony nie zaskakuje, to co się dzieje, bo gra Huberta wczoraj była bardzo kiepska. No, na szczęście mecz wygrał. Może Iga się też jeszcze wyplączy. Jakoś tam najlepiej tej Magdzieliny poszło. Ale tu szału nie ma i jakiegoś, ja takiego, tych postępów, o których mieliśmy prawo i podstawy do tego, żeby o tym opowiadać wcześniej, tutaj nie widać zupełnie, więc to, ale trochę na usprawiedliwienie Polaków to samo dotyczy innych, więc to bardzo, bardzo dziwnie wygląda.
Karolu, bardzo ci dziękujemy. Na pewno będziemy rozmawiali przy okazji Roland Garros. Ja wiem, że na przykład Lech Sidor, do którego też wczoraj dzwoniłem, postanowił uciec z Warszawy i się zrelaksować parę dni na odludziu i na swoim ukochanym rowerze. Czy ty też planujesz jakiś, bo was przecież czeka za chwilę kolejny maraton tenisowy, bo...
No, Karol odpoczywa od Lecha, nigdzie nie wyrusza, nie wyjeżdżając.
Słuchaj, od 21 już się eliminacje zaczynają, no i właśnie, my je będziemy pokazywali. Nie, wiesz co, ja jestem na etapie odsypiania. Jak wczoraj mi wysyłałeś informacje o programie, to ja po prostu poszedłem spać, więc nie wiem, czy spałem 16 godzin, czy więcej, czy mniej, no ale w moim wieku to już ten organizm się po prostu buntuje. Naprawdę to jest bardzo ciężki kawałek chleba i no ten na szczęście ten Paryż będzie w dogodniejszych porach, ale z kolei ja wcale nie jestem taki pewien, czy tu nie będzie jakichś perturbacji pogodowych, bo jak teraz jest taka fantastyczna pogoda za oknem, to może być potem różnie, oby nie.
No na szczęście w Paryżu po raz pierwszy w historii Rolanda Garrosa będziemy mieli dach, no co tak. Prawda tylko jeden.
Czy mogą grać cały październik jeszcze na tym jednym korcie. Tak,
ale no w każdym razie jakoś to będzie turniej ratowało. Karolu, na pewno będziemy się słyszeli przy okazji Rolanda Garrosa. Bardzo ci dziękuję za wizytę
również,
u nas.
Jest Florek 13:30, jakbyś poczucie czasu stracił.
Tak. Także no, bardzo. Śmiejesz, ale to
nie, ja cię rozumiem. Karol, ja cię doskonale rozumiem, ponieważ no te, jak, też, wiesz, też nie dosypiałem,
jak
oglądając.
Jak rozmawialiśmy z Leszkiem, pomyśleliśmy o Australian Open, to nam się w ogóle obu zimno zrobiło, bo to jest dopiero zabawa.
To prawda, tak. Transmisje rozpoczynane o 1 w nocy, trwające niekiedy do 11-12 w południe, także dzień kompletnie przewrócony do góry nogami. Karolu, bardzo ci dziękujemy, parę dni odpoczynku i razem z Eurosportem wracasz na najpierw eliminację, a potem na turniej główny Rolanda Garrosa od, jak mu sam powiedziałeś, od 21 września.
Tak.
Dziękuję, do usłyszenia. Dziękujemy ci bardzo, do usłyszenia. No cóż, to z Karolem porozmawialiśmy sobie długo i, że tak powiem, na różne tematy, ale właściwie były to tylko tematy męskie.
No właśnie, zanim przejdziemy do pań, to tak jeszcze bym chciał powiedzieć, że tak sobie pomyślałem, tego mi zabrakło w tej rozmowie, no ale wiadomo, że nie wszystkie tematy da się poruszyć raz ze względu na czas, a dwa, że czasem myśl idzie sobie taką drogą, że po prostu
no, ucieka w bok.
Tak, nie ma jak zawrócić. Tak zaczynam się zastanawiać, jak ten sukces wpłynie na Dominika Thiema. Czy on go w jakiś sposób, znaczy uwolni z niego te wszystkie emocje i pomyśl sobie, no to skoro mam już to za sobą, to teraz mogę się już tak nie napinać i grać na większym luzie.
No przypomnij sobie, bo już tutaj ta analogia dzisiaj padła, przypomnij sobie, jak to się stało
z Marejem.
Tak. Dokładnie. Po pierwszym zwycięstwie, które odniósł, ja bym powiedział nawet, że to nie było wielkoszlemowe zwycięstwo, to było zwycięstwo w turnieju olimpijskim na kortach...
W 2012 roku,
na kortach Wimbledonu i chyba wtedy ten ciężar z niego spadł.
Uwalnia te demony po prostu, tak, prawda?
Potem wygrał...
Znaczy uwalnia od demonów może, w ten sposób.
Tak. Potem wygrał właśnie finał, ten, o którym Karol też wspominał.
US Open,
a potem już poszło, bo przecież było zwycięstwo na Wimbledonie w 2013 roku, także rzeczywiście ten plecak z kamieniami z pleców Mareja spadł. I powiem ci szczerze, trochę mam wrażenie, że coś takiego może się zdarzyć w wypadku Dominika Thiema, aczkolwiek myślę sobie, że chyba jednak nie w Paryżu, bo mam takie wrażenie, że to, że te dwa turnieje są tak blisko siebie, na pewno nie będzie pracowało na jego korzyść.
Złamanego eurocenta, czy jak kiedyś złamanego grosza, bo prawda, w Austrii, pamiętasz, tak. Były grosze też.
Tak.
Bym złamanego grosza nie postawił w tej chwili na Thiema, ponieważ on musi zapłacić cenę za ten wysiłek fizyczny. No,
no zobaczymy, no, tam nadal na pewno będzie faworytem, ale jak daleko się Dominikowi uda dotrzeć, bardzo jestem ciekaw. Natomiast, no cóż, no zostało nam 20 minut, to myślę, że powinniśmy przejść teraz do pań, czyli to, co się zdarzyło w sobotę.
I to pośpiesznym krokiem, ponieważ ten turniej wcale nie był gorszy, abym powiedział nawet, że chyba od dawien dawna turniej kobiecy, tak średnio rzecz mówiąc, taką średnią turniejową, to...
To byś postawił wyżej niż męski?
Tak. Tak, no bo dobrze, więcej fajnych meczów.
Zaraz zapytamy drugi głos Eurosportu, czyli Joannę Sakowicz-Kostecką.
A ja bym powiedział nawet, że w tym przypadku pierwszy.
Asiu, słyszymy się?
Tak, słyszymy się.
Witamy
Dzień
cię serdecznie
dobry.
W naszym studio.
Dzień dobry.
Przed chwilą rozmawialiśmy o turnieju męskim z Karolem Stopą. Z tobą chcielibyśmy porozmawiać o tym, jak ty byś podsumowała wydarzenia nowojorskie w turnieju kobiet. Czy to było to, czego ty oczekiwałaś po tym turnieju?
Nie. Ja oczekiwałam, że ten turniej będzie klapą. Nie, no tak pół żartem, pół serio, ale naprawdę z przerażeniem, może nie, no nie z przerażeniem, ale z takim mocnym sceptycyzmem podchodziłam do tego turnieju po tym, jak wycofywało się coraz więcej zawodniczek. Po tym, jak wycofało się 6 zawodniczek z pierwszej dziesiątki, w sumie 20 z pierwszej setki. Potem okazało się, że na turnieju głównego łapały się zawodniczki, które nie miałyby szans na rozstawienie w turnieju eliminacyjnym. Zastanawiałam się, jak to będzie wyglądać. Czy to rzeczywiście będzie wielki szlem. Ale na szczęście nie miałam racji.
Na szczęście był. Tak. No właśnie.
Na szczęście nie miałam racji. Bo rzeczywiście ja skomentowałam chyba 14 meczów singlowych przez ten czas. I 14 chyba tak.
To więcej, nawet więcej.
I nie zdarzyło mi się, nie zdarzyło mi się, żebym skomentowała słaby mecz. A zdarzają się czasami takie dni, że czasami trudno jest cokolwiek powiedzieć. Natomiast wszystkie te mecze były naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Oglądało się i komentowało się z nią je z ogromną ciekawością. I naprawdę widać było, że te dziewczyny, dla których to nie była codzienność, że grają w turnieju głównym Wielkiego Szlema, one tam po prostu przyjechały, jakby to była ich jedyna szansa, być może tak będzie, i dały z siebie wszystko, absolutnie. Zagrały najlepiej, zagrały to, co mogły najlepiej.
A który mecz z tych, których nie komentowałaś, chciałabyś obejrzeć jeszcze raz, tak z takiej kibicowskiej, eksperckiej ciekawości, dla urody meczu?
Którym chciałabym obejrzeć jeszcze raz? Na pewno Serena Williams, Victoria Azarenka, to na pewno ten mecz. I musiałabym spojrzeć w drabinkę jeszcze, bo tak dokładnie teraz wszystkiego z pamięci nie powiem, ale już tutaj zerkam. Był taki mecz.
To ja mam... To ja mam, Asiu, może łatwiej...
Ja poszukam, tak?
Tak, a ja mam może łatwiejsze pytanie dla ciebie, czy...
O, Osaka Kostiuk, ten mecz też bym chciała bardzo chętnie zobaczyć.
No proszę bardzo, to tu muszę przyznać, że mnie zaskoczyłaś.
Tak. Bo ja bardzo lubię Martę Kostiuk i bardzo ten mecz mnie bardzo ciekawił i ten na pewno jeszcze raz chętnie bym zobaczyła.
Dobrze, to przechodzę do tego prostszego pytania, czy... Największa wygrana tego turnieju to Jennifer Brady, czy może jednak Victoria Azarenka, a największa przegrana to Serena Williams, można tak powiedzieć?
Na pewno nie powiedziałabym, że Serena Williams jest największą przegraną tego turnieju, absolutnie. Dlatego, że ona pomimo tego, że grała naprawdę dobrze, solidnie, to i tak nie grała na tyle dobrze, że można było w niej upatrywać faworytkę do końcowego zwycięstwa. Tak jak mówiłam kiedyś, że do półfinałów dotarły najlepsze zawodniczki tego turnieju, natomiast nawet jak Serena Williams wygrała pierwszego seta 6-1, ja nie wierzyłam w to, że ona będzie w finale. Bo po prostu Victoria Azarenka była lepsza. Takie miałam po prostu przeczucie, że Serena Williams przy tych już ograniczeniach, które wynikają na pewno z możliwości kondycyjnych, nie była w stanie już postawić się ani Azarence, ani tym bardziej Osace w finale. Nawet moim zdaniem miałaby problemy z Jennifer Brady.
Ale ja tutaj bym się...
A największą wygraną uważam, że jednak jest Azarenka.
Tutaj częściowo bym się z twoją odpowiedzią zgodził, bo mimo wszystko tutaj bym na stronę Adama bardziej przeszedł, że jednak wynik Sereny Williams, nie powiem, że jest porażką, bo to półfinał nigdy nie jest porażką, natomiast w porównaniu z oczekiwaniami, tak, że ta chęć wygra...
No to tak, ale to trzeba jest zweryfikować w tym momencie, bo ja powiem szczerze, że jakiś czas temu, jak ona wróciła do gry po urodzeniu córki, byłam przekonana, niemalże w 100%, że ona...
Że to jest kwestia czasu tylko, prawda?
Tak. Że kwestia czasu, zresztą ona zagrała 4 finały. No. 4 finały Wielkiego Szlema. Natomiast moim zdaniem będzie coraz trudniej. Teraz jakby ten turniej w Stanach zweryfikował, myślę, że oczekiwania kibiców, czy w ogóle kibiców tenisa, tak, no bo my ogólnie, czy sportu, my uwielbiamy być świadkami wielkich wydarzeń i chcielibyśmy, tak myślę, że większość kibiców w głębi serca chciałaby być świadkiem tego, jak Serena Williams wygrywa 24 turniej wielkoszlemowy, potem jeszcze 25 i potem wnukom opowiadać, a widzieliśmy to na własne oczy. Natomiast po tym turnieju nieco zweryfikowałam te oczekiwania, ale myślę, że Serena Williams absolutnie, jej morale wcale nie spadły i dalej będzie walczyć, dopóki tego, co sobie założyła, nie osiągnie.
O! No to jest to ciekawa teza, bo powiem szczerze, ja jestem bardzo bliski tego, co jakby powiedziałaś w pierwszej części tego zdania, że chyba jednak jej się nie uda. I ja właśnie uważam, że jednak chyba wróci do domu na tarczy, czyli jeżeli można w ogóle tak powiedzieć w tym przypadku, bo przecież ona tych tytułów...
Znaczy nie osiągnąwszy celu.
Ja wręcz przeciwnie, po tym jak zagrała pierwsze dwa turnieje po przerwie, i tak uważam, że jej występ w półfinale jest dużym osiągnięciem. I nie mówię tutaj tak, żeby na przekór być. Nie, takie po prostu były realia. Bo właśnie przegrała Jennifer Brady, dobrze mówię, nie, Shelby Rogers przegrała w Lexington, która też grała bardzo dobrze, żeby to nie miało takiego wydźwięku, że uważam, że Shelby Rogers jest słabą zawodniczką, bo nie jest
Shelby Rogers
pokonała
w Nowym Jorku Petrę Kwitową, z tego co pamiętam.
Tak, a w Lexington wygrała przecież Serena Williams. Potem tak. Serena Williams przegrała w turnieju tak zwanym Cincinnati, przegrała Marią Sakkari, owszem, wzięła rewanż, ale no to była bardzo, bardzo trudna walka, zresztą nie tylko my komentatorzy, ale my się też widzowie słyszeli, jak głośno, jak ciężko Serena Williams oddychała i ile zdrowia ją to kosztowało. Ja nigdy nie widziałam i tak zmęczonej na meczach, nigdy. To
a propos tego, tylko przepraszam, taka mała dygresja a propos tego, co powiedziałeś, że słychać było, jak Serena Williams jest mocno zmęczona, to jest kolejny odcinek na blogu, bo chyba można to nazwać blogiem, Gabrieli Załogi, czyli Przepisowo, i ona właśnie pisze o tych, że tak powiem, historiach związanych z głośnym zachowywaniem się na kortach, także jak ktoś by tam chciał zerknąć i jakby narzekał na jakiegoś przeciwnika, który jest za głośny, to tam można się powołać na pewne przepisy.
To bardzo chętnie popatrzę.
Także musisz też zerknąć.
Nigdy
oczywiście.
Nikt nie przeszkadzał swoimi krzykami, nawet Azarenka.
A widzisz, to ciekawe.
No w grze może nie, ale nie. Mnie w odbiorze to przeszkadza.
Natomiast powiedz mi, chciałem się zapytać o tą, w mojej opinii, przynajmniej drugą wygraną tego turnieju, czyli jednak Jennifer Brady. To nie jest dla ciebie zaskoczenie, że ta dziewczyna dotarła tak daleko?
I tak, i nie. Dlatego, że... Dlaczego nie? Dlatego, że ja po prostu przez jakiś czas w ogóle nie poświęcałam jej uwagi, taka jest prawda, że skupiałam się na tych zawodniczkach, można powiedzieć, młodszych, czy tych, które są bardziej w czołówce. Natomiast pamiętam, jak kiedyś Maciek Synówka zwrócił na nią uwagę. To było właśnie 2 lata temu i mówił właśnie, że jest to dziewczyna, która naprawdę może dużo osiągnąć. No i rzeczywiście nie pomylił się. A mnie jest szczególnie bliska teraz przez to, że swoją doskonałą grą, naprawdę niesamowicie wyważoną, wszechstronną, na najwyższym światowym poziomie, pokazuje, że można zacząć, może można tenis zawodowy zacząć nieco później, najpierw troszeczkę się skupiając na nauce. Bo ja już teraz jestem na takim etapie, że...
Dobry cel dla dzieci.
Tak, bo niestety no już jak sama jako matka i matka dziewczynki z 6 klasy, która no bądź co bądź trochę jeździ po tych krajowych turniejach oczywiście i często te turnieje się przeciągają na poniedziałek, no to już parę razy usłyszała, że no, nie możesz stawiać sportu ponad naukę. No, umówmy się, czy oprócz pływania, lekkiej atletyki, tenisa jest jakaś inna dyscyplina, która jest w stanie realnie wspomóc edukację poprzez stypendia sportowe na naprawdę prestiżowych uczelniach. Jennifer Brady przez 2 lata studiowała na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, tym samym zresztą co Marcin Matkowski. Nie mówiąc o tych zawodnikach, którzy studiowali bądź ukończyli Stanford. Więc tutaj mówię, no, jeżeli chodzi o tenis, to perspektywy zdobycia dobrego wykształcenia są naprawdę bardzo dobre. Ale trzeba oczywiście dobrze grać. Właśnie
a taka,
o to chodzi.
Asia, taka dygresja, zobacz, na UCLA czy na Stanfordzie się da, a na UJ czy na UW nie.
nie, nie, to jest w ogóle...
Mówimy o zupełnie inna
no, to dwa światy, ja rozumiem. Tylko mówię, że trochę też żal, że polscy sportowcy mają do wyboru tylko karierę, znaczy... No. Albo sport zawodowy od razu, ewentualnie jeszcze jakiś AWF, ale to raczej na zakończenie kariery, natomiast nie mają żadnej możliwości zdobycia wykształcenia podczas kariery sportowej, tak jak mają taką możliwość w Stanach Zjednoczonych.
Tak, tylko musiałaby się zmienić mentalność przede wszystkim prowadzących, bo to nie jest tak, że na AWF-ie też jest kolorowo, bo na AWF-ach bywa różnie. Ja akurat skończyłam, można powiedzieć, przygotowuję się do obrony pracy doktorskiej, gdzie ten temat między innymi poruszałam właśnie przebiegu edukacji podczas kariery sportowej. Także
zawsze powtarzałem, że to jest uczenie dla ludzi usportowionych, a nie dla sportowców.
No dobrze, ale tak, to chyba dyskusja na inny temat.
Odbiegliśmy od tematu.
Tak,
trochę.
Asiu, mam teraz pytanie trochę wybiegające w przód. Mamy teraz turniej w Rzymie. A propos, przepraszam, że tak powiem, tutaj wtrącę, bo mecz Igi Świątek z Arantxą Rus wszedł w decydującą fazę, bo wynik jest z perspektywy Igi Świątek 6-7-2-5. Polka serwuje i ma...
I równowaga.
No widzisz, ty masz równowagę, ja mam przewagę Igi Świątek, nie wiem.
Bo ja mam podgląd, oglądam ten mecz.
Okej, okay. No w każdym razie ten mecz się toczy. Rzym mamy teraz, w przyszłym tygodniu eliminację turnieju Rolanda Garrosa i potem ten przełożony francuski szlem. Czy ty spodziewasz się tutaj równie niespodziewanych rozstrzygnięć jak w Nowym Jorku wśród pań? Czy myślisz, że Simona Halep, no nie mamy obrończyni tytułu, trzeba powiedzieć, nie mamy Ashley Barty, ale nie wiem, Simona Halep się wydaje faworytką? Nie wiem, jak ty to widzisz.
Tak, myślę, że tutaj Rumunka jest na pewno na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o kandydatki do tytułu. Też między innymi przez to, że wygrała w tym roku jeden turniej na ziemi, już pokazała, że ta przerwa no, jakoś nie wpłynęła mocno na jej czucie gry, na to, jak się porusza po korcie. Oczywiście na pewno nie siedziała cały czas zamknięta, w momencie, kiedy już tam poluzowano te obostrzenia, to mogła w pełni rozwinąć skrzydła. Ona sama co prawda troszeczkę jest powściągliwa, ponieważ mówi, że na pewno dobrze jej to zrobiło, że nie pojechała do Nowego Jorku, no ale jest w tej gorszej sytuacji, że ma mniej meczów rozegranych na tym wielkoszlemowym poziomie od innych zawodniczek. No na pewno to, co powiedziano, miała okazję też trenować na kortach ziemnych, bo jednak przestawienie się z betonu na korty ziemne jest dużo trudniejsze niż w odwrotnej sytuacji. Więc
a,
tutaj
ciekawe, bo
ona będzie w tym.
Ja bym powiedział odwrotnie. Tak mi się zawsze wydawało, że przejście do szybszej...
No, ile razy w życiu przychodziło się tam z betonu na ziemię?
Słuchaj, regularnie jak przechodzę koło warszawianki, to przechodzę z kortu ziemnego na kort twardy. Ale nie, no okej, okay, dobrze. Tu, znaczy wydawało mi się, że przejście z kortu szybkiego na kort wolniejszy jest łatwiejsze. Nie wiem.
Ale tutaj nawet nie mówimy o kwestii tego, czy piłka jest szybsza, czy jest wolniejsza, ale też kwestia przede wszystkim poruszania się. Tu jest zupełnie inna.
No tak,
specyfika,
tak.
Właśnie specyfika poruszania się. No jest, bywają tak korty ziemne wolniejsze, szybsze, ale tutaj przede wszystkim jest właśnie to, że inaczej zupełnie trzeba się poruszać, inaczej się no pewne akcje rozgrywa, więc tutaj trzeba też się przyzwyczaić przede wszystkim do tego, że dłużej się gra, tak, że trzeba być dużo bardziej cierpliwym. Serwis też nie jest aż tak wielką mocą jak chociażby na twardych kortach, chociaż pamiętajmy, że te twarde jakby szybkość na wierzchni nie jest taka jak kiedyś. Kiedyś ten serwis, można powiedzieć, to zawsze był takim gwarantem tiebreaka w pierwszym secie co najmniej. Ale już trochę te czasy się zmieniają, ale no nie ma wątpliwości, że jednak przejście na ziemię jest trudniejsze. Są zawodnicy, się dłużej przygotowują do sezonu gry na ziemi i jest on bardzo, bardzo wyczerpujący.
Ja pamiętam swoje rozmowy z Agnieszką Nadwęską w Stuttgarcie, która właśnie zawsze narzekała, że skarżyła się, że te pierwsze mecze na ziemi po tym sezonie wiosennym w Stanach są strasznie trudne, bo to właśnie każde włókienko mięśniowe po prostu boli, bo nogi pracują zupełnie inaczej i się trzeba do tego po prostu przyzwyczaić.
Asiu, powiedz nam jedną rzecz. Jak na pewno też będziesz komentowała mecze na Roland Garros, na kogo powinniśmy my, ale też oczywiście nasi słuchacze, w twojej opinii zwrócić uwagę w turnieju kobiecym?
Poza Igą Świątek i Magdą Linę.
Oczywiście wiemy, że w drabince będą co najmniej dwa polskie nazwiska, bo nie wiadomo jak w eliminacjach będziemy mieli też dwie Polki, Magdalenę Fręchi i Katarzynę Kawę. Ale na kogo ty byś poleciła zwrócić uwagę w tej drabince głównej? Czyli
No powiem tak szczerze, że to jeszcze tyle czasu zostało. Na tym nie zastanawiałam jeszcze. Oprócz wiadomo Simony Halep. Trudno teraz takim nazwiskiem na szybko, że tak powiem, rzucić. Ciekawa bym była właśnie postawy Azarenki, czy pójdzie za ciosem. Jedyna wątpliwość to jest właśnie to, jak się przestawi na korty ziemne. Na kortach ziemnych zawsze się spisywała świetnie Jelena Świtolina, ale to jej forma jest tak naprawdę zagadką.
O formę trzeba pytać Gaela Monfisa, on pewnie coś wie na ten temat. Więcej.
No niestety nie jestem, nie znamy się, więc to nie zapytam. Natomiast Trudno jest mi, mówię, tak na szybko teraz właśnie patrzę, że Iga niestety przegrała, rzucić
no,
takim
widzisz, to, czyli no, jednak ty byłaś jedną piłkę, tak, przede mną, tak. Rzeczywiście ja tylko podam wynik 7-6, 6-3, zwycięstwa Ranczy Rus z Igą Świątek w pierwszej rundzie turnieju w Rzymie. Okej, okay, skończ wątek, proszę.
No ja mówię, Halep, Świtolina to takie dwa nazwiska, które dobrze się czują na ziemi, na pewno przychodzą mi do głowy i oczywiście Azarenka, nie wiem jak Amerykanki właśnie, Brady też jeśli się dobrze zregeneruje i dobrze oswoi z tymi warunkami gry na kortach ziemnych, też na pewno może być bardzo groźna z tym swoim forehandem. To jest taka pierwsza myśl.
A ja jeszcze nie wiem, która, ale ze dwie Czeszki w ćwierćfinale bym widział.
No właśnie, Czeszka, no prędzej powiem o Kwitowej, aniżeli o Pliszkowej. No i wiadomo, Osaka, tak? Osaka, tylko że ona na ziemi nie czuje się najlepiej. Ale do różnych zdarzeń dochodziło. Kiedyś Szarapowa mówiła, że na ziemi czuje się jak krowa na lodzie, krowa na lodzie, a potem wygrała dwa turnieje.
A też wygrała, no
wszystkim na złość.
Tak. Asiu, bardzo ci dziękujemy w takim razie, bo my powolutku musimy kończyć. Na pewno będziemy się słyszeli.
Ale
może
nie ma za co.
Czy ty też odsypiasz tak jak Karol?
Słucham, czy ja odsypiam?
Czy dzieci nie
bardzo
pozwalają?
Bardzo bym chciała, ale właśnie plan dnia nie za bardzo pozwala na to, żeby sobie odespać.
No to w takim razie nie będziemy do ciebie za późno dzwonili. Będziemy się raczej starali w takich godzinach, gdzie ani nie ma jeszcze drzemki popołudniowej.
Kiedy dzieci w szkole.
A tak, ani kiedy, tak, kiedy że tak powiem, na pewno wiemy, że cię nie obudzimy. Także pozdrawiamy, dobrze, wysyłamy serdeczne pozdrowienia do Krakowa.
Dziękujemy
bardzo.
Ja również wysyłam. Wszystkiego dobrego. Pa. Do usłyszenia.
My powolutku musimy kończyć. Podam jeszcze raz wynik, który no nie jest dobrą wiadomością dla polskich kibiców. Porażka Igi Świątek w pierwszej rundzie turnieju rzymskiego z Arantxą Rus 6-7-3-6. To chyba jest lekkie rozczarowanie. No cóż, Artur, my kończymy. Mamy teraz tydzień, żeby wymyślić kolejne tematy do naszej kolejnej audycji. No i może zaprosimy kogoś do studia, co? Co ty powiesz o tym?
Słuchacze, wpadajcie.
Dobra. W każdym razie na pewno nas będziecie mogli słuchać o godzinie 13 we wtorek za tydzień. No i pewnie znowu będziemy rozmawiali o tenisie. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.